Vítam všetkých zhromadených na dzisiejszej sesji pana burmistrza Berta Sepsonsa, skarbnik oraz szacowny radny. Chciałbym również przywitać zaprosionego gościa, pana Arkadiusza Chętnickiego, zastępcę komendanta powiatowego Policji w Strzelce Opolskiej. W związku ze złożonym wnioskiem i prośbą gmina Strzelce Opolskie zakupiła stacjonarne urządzenie do badania stanu przeszłości, z którego będą mogli korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy przez 7 dni w tygodniu, a pomoc będzie umieszczony przy recepcji w komendzie policji na ulicy Piłsudskiego, gdzie w prosty i szybki sposób będzie można dokonać pomiaru. Zakupy urządzenia wykonano z budżetu gminy funduszu przeznaczonego do przeciwdziałania alkoholizmowi. Koszt alkomatu wynosi 2000 zł. Oddaję głos panu burmistrzowi.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, z przyjemnością wspieramy naszych kolegów, policjantów. No oczywiście mam nadzieję, że ten temat będzie urządzeniem, z którego absolutnie ani realnie, ani mieszkańcy nie będą musieli korzystać, ale lepiej jak takie możliwości będą, myślę, że on będzie służył głównie przyjezdnym, żeby nie stanowić zagrożenia dla naszych mieszkańców. Z przyjemnością panu komendantowi, razem z panią przewodniczącą, to urządzenie wręczy.
Dziękuję bardzo. Proszę.
Natomiast my w ubiegłym roku, może Państwo się już przekonali na własność. Wykorzystaliśmy z funkcjonariuszy zespołu z Komendy Wojewódzkiej, z oddziału prewencji. I jeżeli wiemy, taką możliwość będzie, bo jesteśmy uzależnieni też od wniosków, które nam dają do Wydziału Prewencji z innych powiatów, jeżeli tylko taka możliwość będzie, to będziemy składać wnioski o wsparcie w celu właśnie poprawy bezpieczeństwa nie tylko rybacówki, ale też w rejonie parku, no i całego tutaj centrum miasta, bo wiemy dobrze, że skuteczność jakiegokolwiek pościgu w centrum miasta, w jakichś obszarach, takich, gdzie samochodem trudno jest dotrzeć, no na rowerze jest skuteczniejsza niż pieszo, więc mamy to na względzie i będziemy wpisać o wsparcie, myślę, że oddziały prewencji nam nie będą pomagać.
Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Otwieram obrady 44. sesji Rady Miejskiej w Sierpach Opolskich. Na podstawie obecności stwierdzam prawomocność obrad. Na sali jest 19 radnych, co stanowi kworum. Szanowni Państwo, porządek obrad wraz z materiałami na sesję otrzymaliście z 21.01.2018 roku. Plus numer 1 został Państwu w dniu dzisiejszym przekazany. Wpłynął wniosek o wycofanie z porządku obrad plus numer 2 projektu uchwały w sprawie zmieniającej wieloletnią rozwodę finansową gminy Szczelsko-Polskie na lata 2018-2021 przyjętą uchwałą 41/340/2017 Rady Miejskiej w Szczelsach Opolskich dnia 21 grudnia 2017 roku. Czy są jakieś pytania i uwagi o porządku obrad? Nie ma żadnych uwag, więc przechodzimy do realizacji porządku obrad. Przechodzimy do punktu posiedzenia. Podjęcie uchwały w sprawach. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwały nr 41/341/2017 Rady Miejskiej w Szczecinie Opolskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Szczecin Opolskie na 2018 rok, druk nr 1. Projekt uchwały przedstawi pani Urszula Kilman, skarbnik gminy Szczecin Opolskie. Proszę bardzo.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, pozwolę sobie szczegółowo mówić, bo wniosek, który Państwa dopiero wpłynął. Zmiany wynikają z faktu, że otrzymaliśmy zwiększoną subwencję ogólną budżetu państwa o kwotę 268 967, co nas bardzo cieszy, dlatego że sygnały były, że możemy mieć ogólny projekt subwencji. Mogłoby być większe, ale zmienione są. Większe, bo zmienione są bardziej, jeśli chodzi o nauczanie języków mniejszościowych. To jest główne źródło finansowania zmian budżetu. Aczkolwiek nie jedyne, bo niewystarczające na zgłoszone potrzeby. Te 2500 to jest wpływ środków wynikających z rozliczenia z roku dla ubiegłych i one są zarządzanie wpływów, jak i wydatki. Są to prawie już takie zadania. Jeśli chodzi o potrzeby, które znalazły się po stronie wydatków, konieczne jest zwiększenie o 35 tysięcy środków, które przeznaczamy na realizację transportu publicznego, zbiorowego. Jesteśmy w związku powiatowym innymi z nami i to już ma charakter szerszy niż do tej pory. Od dwóch lat przeznaczaliśmy na to 60 tysięcy, ta kwota jest już za mała. i zakres się zmienił i stawka na przewóz się zmieniła i jest potrzeba zwiększenia o te 35 tysięcy. Kiedy było wykonanie remontu chodnika wzdłuż drogi wzdłuż ulicy Sosnowej i stąd jest potrzeba zasilenia środków na remonty awaryjne chodników o wykorzystane środki o te 36 tysięcy. Mieliśmy plan przeznaczone 200 tysięcy na ewentualny zakup gruntów niezbędnych do tworzenia zasobu budownictwa mieszkalnego. Jedna transakcja zrealizowana w początku roku wyczerpała te środki. Zakup był konieczny i aby mieć możliwość dalszych transakcji, konieczne jest zasilenie wykorzystanie tą kwotą na ten moment 25 tysięcy. Pani Antynia złożyła też odwiększenie na dodatkowe zadanie dotyczące miejscowego planu gospodarowania przestrzennego w centrum miasta o 11 tysięcy. Tutaj zwiększamy o tą kwotę. Pan kierownik planu zarządzania kryzysowego zwrócił się o zwiększenie środków na zadanie pod nazwą termomodernizacja obiektu rewizora i Słucha, etap trzeci, który już domyka jakby tą inwestycję. Ten wniosek był zgłoszony już na etapie projektu budżetu, ale nie znalazł środków, nie mieli jeszcze wtedy jakby, nie domykał się budżet. I było zagwarantowane, jeżeli takie środki się pojawią, to się znajdzie w budżecie. I w związku z tym, że po przetargu na budowę centrum parku i jej zadania uwolniły się jakby środki z planu o 187 tysięcy, to właśnie jest możliwość przeznaczenia tego właśnie na to inne zadanie termomodernizacja obiektu rewizji. Drugim zadaniem, które potrzebuje zwiększenia, to jest termomodernizacja budynku przedszkola nr 4. Państwo wiecie, że przystąpiliśmy do realizacji przez współfinansowanych środkach Unii Europejskiej z wszystkie dotyczą termomodernizacji przedszkola. Dwa zostały rozstrzygnięte i przetarg przez powyżej zaplanowanych środków. Te środki zostały uzupełnione. Trzecie zadanie ze względów proceduralnych wymagało ogłoszenia jeszcze raz przetargu i aby, no i spodziewając się, że to nie będzie obszarze zaplanowanych środków, musimy zwiększyć o 181 tysięcy, to jest między innymi tych środków, które otrzymaliśmy w subwencji. Jeśli chodzi o większe kwoty, to tutaj też pojawia się zwiększenie na dziale sportu i rekreacji, a to wynika jakby ze zwiększonych kosztów związanych wynikłych jakby funkcjonowania w tym roku po raz pierwszy drugi Kaśki. Znalazła szerszy odbieg, spotkała się z dużym zainteresowaniem, odbiorem. Niemniej to są koszty, które nie braliśmy pod uwagę, pracując budżet. W związku z tym potrzeba jest zasilenia na ten moment, choćby nawet kosztów obsługi osobowej, to jest 28720 tysięcy złotych. W dziale 926 zrobień, w dziale sportu na wniosek kierownika referatu zwiększamy o 40 tysięcy kwotę na rozwój sportu, który tutaj w tym dziale jest zabezpieczony. A 356 drobna kwota wydaje się, że wyciągnęła się tutaj, ale to ma charakter dotacji, jest to brak na poprawki przedmiotowej dla CRW. To jest efekt pewnej korekty rozliczeń gminy z właśnie zakładem budżetowym też tego roku poprzez zaokrąglenia CRW zakład budżetowy nie sięgnął po 356 roku budżetowym, sięgnęliśmy w roku 2017, teraz trzeba to po prostu uzupełnić. Także to nie jest jakby zwiększenie pewna korekta tylko finansowa. Łącznie całość zmian na stronie wydatków zawyka się kwotą taką, że na stronie dochodów to jest 10667. W uchwale zmienia się załączniki dotyczące Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. 29 grudnia 2017 roku została podjęta uchwała w sprawie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania centrum miasta, to jest właśnie ten plan. Dla przypomnienia, uchwała dotyczyła zmiany części granicznej w zakresie obszaru położonego między ulicą Kościuszki a ulicą Piłsudskiego. W związku z realizacją zadania budowa centrum parku i jedźmieszczy Trzaskopolskie oraz w związku z planowaną budową na terenie F7 parkingu dwupoziomowego. Obszarem opracowania zostały również objęty teren U8, który w związku z wnioskiem właściciela tej nieruchomości również zmienił się znaczenie. Uchwała dotyczyła również zmiany części tekstowej w zakresie paragrafu 21. I paragraf ten zostanie zmodyfikowany, a dotyczył on szaleńczu miejskiego. I po podjęciu uchwały i jeszcze raz przeanalizowaniu tej uchwały okazało się, że aby dokonać zmiany części tekstowej w zakresie tego paragrafu, również należy wykazać ten teren na załączniku graficznym. Dlatego otrzymali Państwo nowy druk materiała wysłanych na sesję, który w stosunku do tej podjętej uchwały został zwiększony o załącznik numer 2, który obejmuje teren U16, czyli teren Szaleńca Miejskiego. Również w projekcie uchwały został dodany paragraf 2 informujący o tym, że tamta uchwała straci swoją moc. I Szanowni Państwo, dzisiaj przy materiałach otrzymaliście nowy projekt uchwały, który został pogatowany o dodatkowy teren. To jest o ten teren. Chodzi o działkę 1736/2, ponieważ na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy w dniu 21 lutego pan radny Henryk Rudner wniósł ustny wniosek, aby powiększyć ten projekt uchwały właśnie o tę działkę. To zostało uczynione. Jest to działka, która na dzień dzisiejszy jest w 60% własnością gminy. Znajduje się tam budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym jest 8 lokali, z tego 3 gmina już sprzedała. I w związku z sugestią, chodziło jeszcze tutaj pokażę, to jest ten teren. Wniosek został uwzględniony i z tą sugestią ten załącznik numer 1 został powiększony o ten obszar i wobec tego proszę o przyjęcie uchwały, która została dzisiaj złożona w tym najnowszym.
Dziękuję. Proszę pana Bogdana Małysa o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy pierwszy wniosek opierała o całość bez uwag. W drugiej części w żadnych zmianach wejrzanych sporu podjęliśmy decyzję, że popieramy to tak samo, czyli jednomyślnie uwagę na całość.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Panie Burmistrzu, proszę.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, iż rozszerzamy na wniosek pana Henryka Rudnera tą uchwałę o nieruchomość, która w planie jest zapisana jako nieruchomość pod budownictwo jednorodzinne. Mamy dość świadomość, że jest tam budynek jednorodzinny, gdzie mieszka 8 rodzin, ale na dzisiaj, aby zrealizować jakąkolwiek zmianę, mimo że gmina jest we władaniu ponad 60% tej nieruchomości, to trzeba zgody wszystkich właścicieli, dlatego to jest tak pana stosunkowo mało do siebie właścicieli. I tutaj trzeba mieć świadomość, że na przyszłość, gdyby zaczęto przebiegała sprzedaż, to dopóki wszyscy właściciele się nie zgodzą, nie będzie gmina mogła dokonać żadnego ruchu.
Czyli tylko ja bym zapowiadał, że to nie jest tak, że mamy 60%, możemy podmiotować je, jak plan nam pozwoli, bez rozbudowy tego budynku. Tylko Europejska Rozbudowa może na to być, kiedy wszyscy właściciele tej nieruchomości wyrażą zgodę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy do tego punktu? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały opisanego na druku nr 5, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 21 głosów za. Dziękuję Pani Architekt. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Druk nr 6. Projekt uchwały przedstawi Pan Adam Kapała, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni. Sprawa dotyczy danej kategorii drogi gminnej położonej w błotnicy Strzeleckiej. Pokrótce powiem Państwa, gdzie ta droga jest zlokalizowana. Szczegółowe zasady nadawania kategorii drogą gminną ustalone są w przepisach ustawy o drogach publicznych. Szanowni Państwo, przedmiotowa droga położona jest, jak już wcześniej wspomniałem, w błotnicy Strzeleckiej. Jest ona drogą równoległą do drogi krajowej przebiegającej między błotnicą a Strzelcami Opolskimi. W chwili obecnej obsługuje lokalny ruch i obsługuje mieszkańców, którzy dojeżdżają do zlokalizowanych w tej obrębie pól. W miejscowym planie zagospodarowanym przestrzennego przeznaczono ona pod drogi publiczne klasy lokalnej. W chwili obecnej łączy Barmontowice z Błotnicą. Szanowni Państwo, istotą sprawy jest zlokalizowany w ciągu tej drogi przejazd kolejowy. Nowe przepisy ministra infrastruktury i rozwoju w takim przypadku, kiedy drogi wewnętrzne krzyżują się z drogami kolejowymi, są po prostu przez PKP w chwili obecnej likwidowane. Takie przejazdy obecnie mogą pozostać jedynie w chwili, kiedy znajdzie się zainteresowany użytkownik, który będzie korzystał z takich przejazdów. Będzie on miał wtedy nadaną kategorię F. Będzie on wtedy przekazany w formie najmu, gdzie są wskazane bardzo w szerokim zakresie obowiązki, a także różnego rodzaju też uwarunkowania związane z odpowiedzialnością. Oprócz odpowiedzialności także jest tutaj fakt finansowania tego w formie dzierżawy około 200 zł na miesiąc. Informowaliśmy tutaj sołectwa sąsiednie, bo okolice Błotnica. Sołectwa nie wskazały żadnych zainteresowanych użytkowników, którzy chcieliby taką umowę przyjąć. My jako burmistrz gmina analizowaliśmy projekt umowy, ale tak jak wspomniałem, bardzo szeroki zakres obowiązków i bardzo duża odpowiedzialność. W związku z tym podjęto kroki, aby tej drodze nadać kategorię drogi publicznej, co pozwoli na zachowanie lokalizacji tego przejazdu w formie, jaką ma obecnie. Jest to przejazd strzeżony kategorii A. W związku z powyższym uznaliśmy, aby ten przejazd zachować. Tym bardziej, że w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego będą to drogi publiczne. Jeżeli ten przejazd po prostu został zamknięty, nie wiadomo, czy kolej w przyszłości wyraziłaby wolę po prostu utworzenia w tym miejscu nowego. W związku z powyższym uznano, aby zachować ten przejazd. Nadając drodze kategorię drogi publicznej, uzyskaliśmy
w tej sprawie niezbędną opinię do rządu powiatu strzeleckiego. W związku z tym proszę bardzo o przyjęcie przedłożonego projektu.
Dziękuję. Proszę pana Bogdana Małysa o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkań Gminy.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkań Gminy podjęła opinię o jednym głosie pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Panie Burmistrzu, proszę.
Ja bym jeszcze prosił pana premiera, żeby wyjaśnił, kto będzie zarządzał tym przejazdem, kto będzie za niego odpowiedzialny, kto będzie prosił o konsekwencje remontowania i wszystkie konsekwencje związane z tym, co mogę się przyjąć.
Jeżeli państwo przyjmiecie ten projekt uchwały, to będzie to droga publiczna, wówczas wszelką odpowiedzialność, wszelkie obowiązki będą spoczywały, tak jak dotychczas w Polskich Kolejach Państwowych.
Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania czy wątpliwości, że to nie widzę. Więc przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały opisanego na druku nr 6? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 21 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr 39/257/01 Rady Miejskiej w Czechach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia kryteriów przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy oraz zasad sprzedaży budynków. Druk nr 7. Projekt uchwały przedstawi pani Ewa Hałek, dyrektor Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego. Proszę bardzo.
Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. Przedstawiony projekt uchwały dotyczy zmiany zapisów paragrafu 4 ust. 7 uchwały o zasadach sprzedaży lokali mieszkalnych. I przepis ten obowiązującym brzmieniu dotyczy uczestników gminnego programu Twoje M, którym przyznaje się bonifikatę na zakup nieruchomości gruntowej w wysokości 90%. Po szczegółowej analizie prawnej stwierdziliśmy, że jednak nie realizuje ten zapis w pełni intencji gminnego programu Twoje M, gdyż w przypadku realizacji już zbycia na rzecz uczestników powstałych w wyniku budowy lokali mieszkalnych będziemy zobowiązani do wykonania wyceny zarówno lokalu mieszkalnego, jak i gruntu. I wtedy rzeczoznawca majątkowy określa nam wartość rynkową. Nie mamy pewności, że będzie wartość rynkowa lokalu mieszkalnego tożsama z tymi wkładami, które uczestnicy wnieśli na podstawie kosztorysu budowy. W związku z tym proponujemy, aby ten ustęp 7 otrzymał brzmienie: uczestnikom gminnego programu Twoje M przyznaje się bonifikatę na zakup lokalu mieszkalnego w wysokości 90% różnicy między wartością lokalu a sumą wkład dokonanych przez uczestnika. Zabezpiecza to po prostu, żeby prawidłowo ten program zrealizowany.
Dziękuję. Proszę pana Józefa Bogdana o przedstawienie opinii Komisji Mieszkaniowej.
Komisja Mieszkaniowa pozytywnie opiniuje projekt przedmiotowej uchwały. Dziękuję.
Proszę pana Bogdana Małego o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy opinię wolą pozytywnie uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Panie Burmistrzu, proszę.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, to co powiedziała Pani Dyrektor. Rzeczywiście wynika z naszej pełnej wiedzy, analizy związanej z sytuacją formalno-prawną tego naszego projektu. Pomimo iż uczestnicy programu finansują w 100% budowę budynków. W 100% budowę budynków, która jest realizowana w drodze przetargu publicznego. To jednak analizując bardzo szczegółowo przepisy, z których wynika, że ceną obowiązującą za lokal jest cena ustanowiona przez rzeczoznawcę majątkowego.
która może być różna, czytaj wyższa, niż całkowity koszt budowy mieszkania w tym budynku. W związku z tym, żeby zabezpieczyć przyszłych właścicieli przed tym wzrostem, który jest wzrostem rynkowym, wartości rynkowym, to proponujemy zastosowanie bonifikaty nie tylko na grunt, czyli na działkę, ale również na tą różnicę, która będzie może powstać w przypadku wyceny nieruchomości wyżej niż 100% wkład wniesiony przez uczestników. Wydaje się to logiczne i w ten sposób chcemy zabezpieczyć przyszłych właścicieli przed koniunkturą rynkową. Bo oczywiście można sobie wyobrazić, że na przestrzeni budowy tego budynku, czyli około półtora roku, ceny nieruchomości wzrosną w sposób na dzisiaj nieokreślony i byłoby niestosownością, aby ten wzrost wartości nieruchomości przerzucać teoretycznie. Bo oczywiście ten wzrost jest między nakładami a wartością rynkową, żeby tym wzrostem obciążać przyszłość.
Dziękuję panu burmistrzowi za wyjaśnienia. Czy jest jakiś głos w tym punkcie? Nie widzę chęci dyskusji, więc przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały uchylonego na punkt nr 7? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 21 głosów za. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutujących dla kandydatów na wolne miejsca do klasy pierwszej zamieszkałych poza obszarem szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Szczelce-Opolskie, druk nr 8. Projekt uchwały przedstawi pani Juliana Smaga, zastępca dyrektora gminnego zarządu osób jednostek. Proszę bardzo.
Poza obwodem szkoły podstawowej. Gdy odrębniam kolorem, to co jest najistotniejsze w idei tej uchwały, czyli to, że są to wolne miejsca. I zgodnie z omawianymi wcześniej już i z naszymi państwo z ubiegłego roku analizami, w bieżącym roku proponujemy, żeby do kryterium dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem pozostawić dwa. Kandydat zamieszkuje na terenie gminy Szczelce-Opolskie i rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły. Bardzo proszę o przyjęcie projektu.
Dziękuję bardzo. Proszę pani Irenę Kaczmarek o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie projekt uchwały. A ja jeszcze chciałam zadać pytanie, jeżeli można. Pani dyrektor, liczba uczniów w klasie to 25 maksimum czy 24 maksimum? 25 dzień. Nie. Liczba uczniów w klasie maksymalna w klasie pierwszej, tam w klasie to 25 i 24 dni.
Na moją pamięć w tej chwili 24, 25 dzień już.
Czyli uchwała będzie funkcjonowała w tym roku. Jeżeli damy szkole, załóżmy, jest z danego rejonu 18 uczniów, czyli 6 wolnych miejsc i na te 6 wolnych miejsc zgodnie z naszą uchwałą będzie to rekrutacja, tak? Czyli żaden na przykład ósmy uczeń nie będzie brany pod uwagę, dlatego że nastąpi dodatkowe utworzenie następnej klasy, bo to po prostu podniesie koszta po prostu naszej rekrutacji.
Jeśli można, to przypomnę nasze spotkanie też z komisją. No właśnie, gdzie dokładnie ten temat został poruszony, prawda?
Więc chciałam wam powiedzieć to, bo myśmy powiedzieli, że tak to wygląda.
Mówiliśmy o tym, że pewnych rzeczy nie da się przewidzieć, bo podstawowym pierwszym nadrzędnym kryterium jest obwodowość. W związku z tym myślę, że
99% rodziców może tak przewidzieć, zapisze swoje dzieci w terminach określonych harmonogramów, na później. Zresztą chociażby nasza rozmowa w tej chwili jest dowodem na to, że rodzice są zainteresowani. Natomiast nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, i tu faktycznie musimy się zjawić, uznać, że wolnymi miejscami są miejsca mniejsze, albo jedno czy dwa, ze względu na zainteresowanie dla uczniów.
Dziękuję, ale to może w dyskusji, bo jeszcze opinię potrzebuję pana. Proszę pana Stanisława Krzysiaka o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę.
Jak uchronimy się od takiej sytuacji, która była w zeszłym roku, od meldowania swoich dzieci w innych rodzinach po to, żeby znaleźć się w rejonie danej szkoły i po to, żeby tam utworzyć następną dodatkową klasę?
Znaczy nie chcę tutaj okazać się odmowy wewnętrzną, ale myślę, że to nie jest pytanie, na które jestem w stanie odpowiedzieć za rodziców, którzy ewentualnie decydują się na podejmowanie takich, a nie innych działań. Przypominam, że ustawa jest mowa o miejscu zamieszkania dziecka i mam nadzieję, że ubiegłoroczna chociażby kontrola przeprowadzona przez te strony, które miała w Państwu miejsce do sprawdzenia w jednej ze szkół, kiedy powiedzieliśmy informację, że prawo sobie takie sytuacje się dzieją. I mamy nadzieję, że ubiegłoroczne doświadczenia plus tegoroczne działania, to znaczy określenie jasnych zasad i egzekwowanie tego. Ja mam już takie wątpliwości od wielu dyrektorów, że pilnują się, żeby już teraz nie przyjmować wniosku dzieci spoza obozu, to się zdarzało. Ale myślę, że to jest efekt no, po prostu kolejnych doświadczeń, które przeżywam. Natomiast na pewno nie jestem w stanie pani odpowiedzieć, czy rodzice będą metować, czy nie. Najpierw to też poprawię.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Panie burmistrzu, proszę.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, pani dyrektor. Zakładamy, iż nasi mieszkańcy będą zachowali się w tej przestrzeni racjonalnie. W tamtym roku mieliśmy sytuację ekstremalną, dlatego że woli ustawodawcy musieliśmy dokonywać dość radykalnych działań związanych z tworzeniem nowych przestrzeni, nowych obwodów, nowych uregulowań prawnych. Te uregulowania, jak sądzę, już zaczęły funkcjonować. Dodatkowo chciałem przypomnieć, że dla zmniejszenia dyskomfortu dzieci z niektórych obwodów wprowadziliśmy transport, czyli dowóz dzieci do szkół, które są na dzisiaj trochę dalej usytuowani z dużym. Wydaje się, że sytuacja została unormowana. I teraz zgodnie z tą informacją, które teraz docierają, rodzice, którzy na przykład byli bardzo przeciwni przemieszczeniu swoich dzieci, choćby ze starego obiektu numer 1, teraz zweryfikowali swój powrót i jakby na dzisiaj mieli wybierać, to wybór szkoły, która jest niedodana, do której są dołożone, byłby dużo częstszym wyborem niż poprzednio. Również, szanowni państwo, trzeba wierzyć w rolę pani dyrektora, ale również społeczności szkoły, głównie dyrektorów i nauczycieli, że również ci te gremia, które odpowiadają za oświatę, będą zachowywały się racjonalnie. Również jeżeli chodzi o weryfikację. Ja myślę, że szanowni państwo, że po tych doświadczeniach, o których wspomniała pani dyrektor, dużo mniej będzie takich przypadków, gdzie ktoś w sposób nie do końca przemyślany będzie chciał oszukać rzeczywistość. Ponieważ mamy pewne instrumenty, pewne dane, które mogą zweryfikować te informacje, które pochodzą od tych spraw. Tutaj między innymi było bardzo w tym wyrazie powiedziane, że miejsce zamieszkania dziecka, nie zameldowania, nie chwilowego przebywania, tylko zamieszkania dziecka. A jeżeli to jest zamieszkanie, to już bardzo wyraźnie można zweryfikować, czy dzieciak, który mieszka z rodzicami, zameldowany gdzieś tam, może być przypisane do konkretnego rodziców. Także myślę, że na bazie doświadczeń, na bazie racjonalnego zachowania rodziców, również wpływu na atmosferę wśród kadry pedagogicznej, jesteśmy przekonani, że te uregulowania, które są wprowadzone, nie będą na żaden sposób niezgodne z naszymi oczekiwaniami.
Dziękuję panie burmistrzu. Czy jeszcze jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały uznanego na druku nr 8? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, 21 głosów za. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonej przez Gminę Szczecin-Opolskie, druk nr 9. Projekt uchwały przedstawi pani Julianna Smaga, zastępca dyrektora gminnego zarządu obsługi studenckiej. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, o ile tym pierwszym etapem naboru do szkół jest obwodą oboczną, tyle z przedszkola, są to kryteria ustawowe, które mają Państwo wyodrębnione w artykule 131 ustawy prawa oświatowe, gdzie zdarza się podobawia się reprezentacja. W przypadku, kiedy zdarzą się równorzędne wyniki, na pierwszym etapie gmina ma możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów. Również w ubiegłym roku ustalaliśmy je razem. I w tym zakresie prawo czy ustawa o systemie oświaty zmieniono na prawo oświatowe się nie zmieniły. Organ prowadzący określa także dokumenty niezbędne do stwierdzenia tych kryteriów. Projekt uchwały zakłada to, co przedstawiliśmy Państwu w drukach. Ja je tylko, wydaje mi się, bardziej czytelnie rozpisałam. Oboje rodziców kandydata do przedszkola pracują zawodowo. Wzmocniliśmy w stosunku do ubiegłego roku w projekcie do 10 punktów. Oboje rodzice lub opiekun prawny kandydata do przedszkola, którzy uczą się w trybie dziennym, spełniali to kryterium. Jeden z rodziców opiekun prawny kandydata do przedszkola studiuje, uczy się w trybie dziennym, a drugi pracuje. Jeden z rodziców kandydata do przedszkola pracuje, a drugi jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny poszukujący pracy. I rodzeństwo kandydata do przedszkola w okresie edukacji przedszkolną lub szkolną, na które prowadzona jest rekrutacja przedszkola pierwszego wyboru, lub rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola lub szkolnym, na które prowadzona jest rekrutacja do tego samego przedszkola. O ile w pierwszych kryteriach ustawowych ustawodawca jednoznacznie określa, jakie dokumenty potwierdzają spełnienie kryteriów, czy tam samotne wygotowanie rodzica z domu, szkolną, bądź zrozumieli te podstawowe dokumenty. Natomiast w przypadku kryteriów gminnych dokumentem potwierdzającym jest oświadczenie rodzica opiekuna prawnego, który projekty w domu również załączyliśmy do tego projektu. Bardzo proszę wobec tego, jeśli Państwo zechcieliby przyjąć projekt tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Proszę panią Irenę Kaczmarek o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu projekt uchwały.
Dziękuję. Proszę pana Stanisława Przeciaka o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego opiniuje powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pani Polik, proszę.
Pani dyrektor, ja mam takie pytanie. Co zrobić w sytuacji, gdy rodzice pracujący potrzebują miejsca w przedszkolu w ciągu roku, na przykład od stycznia? Czy jest możliwość, aby któryś te przedszkola pięciogodzinne, gdzie nie ma gdzie jest dużo wolnych, było troszkę dłużej czynne, na przykład, że rodzice pracujący w mogli nawet zawozić dzieci do Szczepanka, do Sługej czy do Szyliszowa, bo z czym jest problem? Zgłaszają w młodzie rodzice następującą kwestię, że miejsce w przedszkolach są wykorzystane dla pracujących rodziców w jakimś 70%. Część dzieci jest przeprowadzona na godzinę 15, po 8, czy pół do 9 i otwierana jest do 12. To dziecko ma prawo, ja wiem, tylko rodzice, w związku z tym, że coraz więcej jest miejsc pracy, a to jest nasz główny cel tego, żeby młodzi ludzie mogli pracować, prawda? Oni chcą iść do pracy i fizycznie nie ma w tej chwili, na dzień dzisiejszy, na przykład wczorajszy, ja tak bym rozmawiała na ten temat, nie ma gdzie posłać dziecka do przedszkola. Sobie mogli go nawet zabić. Jest w przypadku czterech rodzin jest taka sytuacja, bo tam pojedyncze to się da znaleźć, ale po prostu czy Państwo pracujecie nad tym, że coraz więcej osób chodzi do pracy, a nie ma gdzie zostawić dzieci na 8 godzin i czy jest możliwość, żeby zweryfikować jakoś te miejsca w mieście, w przedszkolach miejskich, gdzie miejsca nie są wykorzystywane przez pracujących rodziców. Nie wiem, czy jak ja to powiedziałam, ale chodzi generalnie o to, żeby przejść do pracy, albo pracuje drugi rodzic, druga mama chce iść do pracy, na przykład 1 marca, co ma zrobić z dwójką dzieci pięcioletnich?
Panie Ministrze, proszę. Ta informacja, którą ma Pani radna, może by nie pełna, dlatego że według nas niektóre przedszkola, które zatem w pełnym wymiarze dysponują jeszcze wolnymi miejscami. Według informacji, może nie dzisiejszego, ale sprzed kilku dni, przedszkola numer 4 dysponowała wolnymi miejscami.
Nie. Zapytałam.
Może się coś zmieniło. Tam jest się pewne
rzeczy. Czy to jest na bieżąco monitorowane? Bo przecież ja z panem doktorem jestem cały czas w kontakcie.
Jeśli chodzi o nasze głowę, to przy 4 dni to na pewno nie rozmawiałeś.
No ale... No właśnie, bo to... Czy jest ich na przykład na stronie internetowej, nie wiem, zapraszam, to...
Nie, to jest
informacja, to jest to, co jest wolny
wiedzy. Na pewno nie, na pewno nie ogłosił. Jest, jeśli można,
no.
Jest to właśnie o czym mówimy, ten okres rekrutacyjny, prawda? To jest okres wskazany harmonogramem, który jest już opublikowany, mieliśmy w naszym przypadku jest od grudnia, czyli od 5 marca do któregoś. I wtedy obowiązują te wszystkie kryteria, co dotyczy zresztą mieszkań. Poza tym okresem rekrutacyjnym jest normalny ruch.
Cały.
W związku z tym, tak jest jak w każdej szkole, jak gdziekolwiek indziej i z całą pewnością nikt nie wierza przedszkolu informacji, że w tym dniu akurat mamy jedno wolne miejsce, a jutro to niekoniecznie. Być może rozmawialiśmy o tych kryteriach, do żłobka na wolno, gdzie zaczynali się też zbudować, czy rodzic przyniósł, czy prowadziłby swoje dziecko, czy przyniósł tą samą malutkie dziecku na ile szkoli. Myślę, że niekoniecznie w przedszkolu to się sprawdzi. Natomiast jeśli chodzi o te pytania rodziców, no doświadczenia też nasze mówią, że nie zawsze jest tak, że rodzic w ostatecznym rozrachunku, kiedy dochodzi już do konkretnych rozwiązań, dlatego ja myślę, że to niekoniecznie na takie spotkanie na jakim teraz jesteśmy, żeby zamknąć jakby ten pomysł, do czego zmierzam. Mieliśmy już w tym roku przymiarki do właśnie wydłużenia czasu pracy, bo ja to trochę straciłam orientację, nie ukrywam pytania, czy chodzi o przedszkola miejskie, czy też miejskie, gdzie mówiłaś, czy mówiła Pani Radna o możliwości dowiedzenia w innym miejscu. Więc rzeczywiście jest tak, że rodzice czasami zgłaszają taką chęć. Dyrektor przedszkola przychodzi, bo to tak działa i mówi, czy można by wydłużyć. Dokonujemy analizy, okazuje się, że to na przykład jest rodzic czysty. Natomiast kiedy chodzi o zdrowieczną grupę osób, to myślę, że wszyscy jesteśmy otwarci na to, żeby podejmować jakieś konkretniejsze działania.
Teraz jeszcze jedną rzecz. W takim razie konkretną osobę. Czy na dzień dzisiejszy, ewentualnie dwa tygodnie wstecz, wszczęta w mieście pracujący rodzic, dwoje pracujących rodziców, znajdzie wolne miejsce w przedszkolu? Co?
Proszę,
ale oczywiście.
Fajnie radna. Dla 100% mieszkań młodych ludzi, dzieci wychowania przedszkolnego. Gmina zapewnia miejsca w przedszkolu. Dla 100%. Pani pytanie jest takie, by odpowiedzieć teraz, dlatego no, biurka nie jesteśmy w stanie. Czy to jest przedszkolny numer 4 na pierwszym roku, czy to jest przedszkolny numer 9, bo jest przeróżny ruch. Więc trudno, proszę Pani, zapewniam Pani Grudzie, że odpowiem na to pytanie.
Dobra, dziękuję.
Ja nawiązując do tej rozmowy tutaj, do odpowiedzi Pani Dyrektor, rozumiem, że taka analiza dotycząca przedszkoli wiejskich też będzie dokonana, tak? Bo ja jestem na bieżąco i całe Strzemiszów osiedle z przedszkolem jest, mam w tej chwili listę 20 rodziców, którzy właśnie wnioskują o wydłużenie pracy przedszkola. Ja myślę, że sołectwo poprzez chociażby fundusz sołecki czy udział w Szerbym Urzędzie Obywatelskim jest w stanie jak gdyby pomóc w remoncie pomieszczeń, bo pomieszczenia są, tylko wymagają pomieszczenia sanitarnych, ale właśnie jest taka prośba tych rodziców tutaj chociażby ze względu, jak Pani Radna tutaj mówi odnośnie rodziców pracujących, żeby w naszej miejscowości, gdzie jest praktycznie komplet tych przedszkolaków, żeby dokonać takiej zmiany. Czyli taka analiza...
Tak, może... Bardzo dziękuję za tę gotowość i deklarację publiczną współpracy i bardzo proszę już o taki bezpośredni kontakt z Pani Dyrektor danego przedszkola i rozmawiamy na ten temat. Okay? Trudno mi jest tutaj o zapewnienie Pani, bo ja też bym chciała wyjaśnić, że zapewnienie 100 miejsc, 100% miejsc dla dzieci. Zasada i wymóg ustawowy jest taki, że gmina ma zapewnić wszystkim dzieciom miejsca, ale nie mówi, że ma zapewnić w miejscowości takiej czy takiej, chodzi na to taki to taki. Więc w ogólnym rozrachunku to, o czym Pan mówi, stało tak, tylko może więcej niż w tym przedszkolu.
Dziękuję Panie Burmistrzu, proszę.
Jeśli wolno, ja chcę udzielić odpowiedzi. Przerwę co w zeszłym roku. Wprowadziliśmy dwa oddziały przedszkolu w Karpówie, które funkcjonują po prostu 10 godzin, ale warunek jest następujący, żeby dziecku trzeba zapewnić wyżywienie. To jest posiłki gorące, czyli konkretnie również obiad. W przypadku Szymiszowa takiej możliwości nie ma. Nie ma niestety. Jest, jeżeli będzie oczekiwanie społeczne i wola samorządu, który zapewniłby środki, to wówczas jest możliwość przemieszczenia jednego przedszkola i drugiego przedszkola do wolnej szkoły, z którą wiążemy wielką nadzieję ośrodka wychowania przedszkolnego i przygotowania posiłków. Przygotowania posiłków, gdzie wówczas gdyby trzy oddziały, dwa, nawet cztery, jeżeli w Szymiszu będzie się rozwijał. Z tym, że trzeba się liczyć z nakładami finansowymi zaadaptowanymi tego obiektu, który na razie ma takie przewidywane adaptacje pod taki cel, żeby znaleźć stosowne środki.
Czyli wtedy, żeby
tak, oczywiście.
Szanowni Państwo, chciałem bardzo na razie powiedzieć, że zresztą wielokrotnie żeśmy sygnalizowali, że mamy obiekty przymierzone i trzeba by próbować podejmować strategiczne decyzje na przyszłość. Czy lokujemy tam kolejne duże przedszkole i likwidujemy dwa małe do użytkowania. Ponieważ ja słyszałem takie oczekiwanie, że przedszkole w tej szkole tak, ale te nasze małe również zostają. No, taki daleko idący kompromis jesteśmy w stanie się zdecydować, ponieważ jesteśmy w stanie pewnej racjonalności. Oczywiście, Szanowni Państwo, trzeba powiedzieć, iż zapotrzebowanie w społeczeństwach wiejskich jest często na przedszkola małe, takie przyjazne, do których chodzi kilka razy dzieci. I komendantność, zgodnie z słuszną, która funkcjonuje w społeczeństwach sołeckich, trzeba by zmienić na rzecz innej. Zbudujemy jedno, adoptujemy obiekt na jedno przedszkole odbiorcze, które obsługuje to dwie, trzy, cztery wioski w rejonie. Może Szymiszów jeden, może Szymiszów drugi, może Sucho i wtedy to ma sens. Inne rozwiązania nie mogą być. I oczywiście takie decyzje nie podejmiemy dzisiaj, ani jutro, ale
będzie przedmiotem naszej dyskusji w ciągu najbliższych miesięcy. W tym kierunku należy pójść, żeby zabezpieczyć społeczności czy mieszkańców młodych, którzy mają dzieci, tą dobrą opiekę nad dziećmi przedszkolnymi. Ale wtedy, tak jak powiedziałem, musiałoby to przedszkole zbiorcze, które powoduje, iż kilka małych przedszkoli, które obecnie wróciły, należy wyjść. I taki kierunek myślenia jest ten. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu burmistrzowi. Czy jeszcze jakiś głos do tego tematu? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały ustawionego na druku nr 9? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna. Druk nr 10. Uchwały zostały pani Milana Zmaga, zastępca dyrektora. Proszę.
Szanowni Państwo, ustawa o opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi precyzuje miasta, sprawuje nadzór nad żłobkiem nad dzieckiem czy dziennym opiekunem w zakresie warunków jakości świadczonej opieki wprowadzone znowelizowaną ustawą roku. Wójt również uprezentuje właśnie ze względu i tak dalej. Przeprowadza nadzór w zakresie zgodności danych zawartych w odpowiednio w rejestrze lub wykazie zasady faktycznym oraz będzie odbywanie się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w artykule 64, czyli sprawozdania o opiece nad dziećmi do lat 3. I ten nowy wprowadzony ustęp drugi w tym artykule 64 sprawia, że proponujemy, pokażemy za chwilę projekt uchwały. Bo chciałabym dodać jeszcze, że artykuł 55 tej ustawy wspieramy ustawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Gminy w drodze uchwały. I oto jest ten. Ponieważ plan kontroli wskazuje tam początek działalności opiekuna dziennego żłobka, później jest raz albo dwa razy w zależności od tego, który tam przypadek mamy. Ja pokazałam tylko przypomnienie prawa oświatowego, które mówi, że jeżeli mój burmistrz i tak dalej, to także sprawuje nadzór, stwierdzi nieprawidłowości, może rozwiązać ten problem. I w związku z tym projekt tej uchwały. Kontrola żłobka raz na 2 lata, kontrola dziennych opiekunów raz na 2 lata. I tak jak mówiłam przed chwilą, to nie zostało. Mowa jest o planie nadzoru. I konsekwentnie w zakresie zgodności danych pierwsza, w ciągu pierwszego półrocza od dnia rozpoczęcia działalności, dalsze raz w roku kalendarzowym, począwszy od roku następującego, po roku, który zaczęła się działalność. Oraz to sprawozdanie. Do tej pory nie było udawanej kontroli tego typu opiekunów dziennych. W tej chwili prowadziliśmy ją zgodnie z ustawą w planie.
Dziękuję. Jeszcze? Proszę panią Irenę Kaczmarek o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie opiniuje omawiany projekt.
Dziękuję. Proszę pana Stanisława Czyciaka o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego uchwalała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma chęci dyskusji, więc przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały uznanego na druku nr 10? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy 20 głosach za. Szanowni państwo, przechodzimy do sprawozdania z wysokości średniej wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Szczecin-Opolskie. Sprawozdanie przedstawi pani Juliana Smaga, zastępca dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jedenostek. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie tylko kilka podstawowych informacji przypomnieć po prostu, ponieważ Państwo zostali też większość Państwa poinformowana o tym, że obowiązkiem organu prowadzącego jest opracowanie do 20 stycznia analizy wydatków, obliczenie do 31 stycznia kwoty różnicy wypłacenia nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających, jeśli zaistnieje taka konieczność, sporządzenie do 10 lutego sprawozdania i przedłożenie tego sprawozdania w przeciągu 7 dni od dnia jego sporządzenia i o organowi stanowiącemu tej jednostki, czyli naszej jednostki, jest dyrektor szkół prowadzonych przez jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. Wszystkie z tych wymogów zostały spełnione. Dzisiaj chcieliśmy tylko króciutko dokumentować, jeśli można, to przedłożone pani przewodniczącej tę przedłożoną informację. Tak jak Państwo wiedzą i nie wiedzą, to przyjmowali taką informację, średnioroczna struktura zatrudnienia jest średnią arytmetyczną etatów nauczycieli, którzy są zatrudnieni na podstawie ustawy karty nauczyciela, ale zwracamy uwagę, że czasami jest tak, że część tego wynagrodzenia, część tego zatrudnienia nie jest wpisana do tych średnich i tu gdyby ktoś się szczegółowo mamy rozpisane, to na przykład w momencie, kiedy pobiera świadczenia z ZUS-u, bo zasada jest ogólna taka, że wpisa się wtedy, kiedy płaci gmina. Średnie wynagrodzenie dotyczy średniego wynagrodzenia w całej grupie nauczycieli, a więc nie tak jak na przykład zmierzył ustawodawcy wielokrotnie w danym poziomie stopnia awansu w całości, tylko właśnie na poszczególnych stopniach awansu. Na zakończenie, jeśli Państwo pozwolą, tak wygląda to w naszej gminie z komentarzem, o który mogę prosić, jeśli może ten następny tutaj. Kwota różnicy nie oznacza, że gmina przepłaciła, czy też zawyżyła. To jest to, o czym rozmawialiśmy. To jest odzwierciedlenie po prostu realnych wynagrodzeń, realnych działań nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu. I na samo zakończenie, jeśli można, jeden
Czy są jakieś, dziękuję. Czy są jakieś pytania do tego sprawozdania?
Ja bym chciała dopytać tylko, czy w wartości jest 13 pensja
rozliczona? Ja zaraz, jeśli można.
Ale będzie pani teraz na
Wszystko
tylko to...
Czyli co to będzie, bo pani miała sesję, jak ja się pokazała, czyli co to będzie miejscowe? Żeby była, ja dlatego pytam, że to też są różne rzeczy. Ja dlatego pytam o to, że...
Ja nie jestem to tak, nie wiem o to, tak, nie jestem specjalistą od tego, nie oszukuję, nie wiem, jakie tam są wskaźniki, bo są również te, które uważają na ubezpieczenia na przykład. Więc to wszystko, co nie było wpisane w liście, które jest wpisane, nie jest wpisane. No, ja też chciałabym Pani jeszcze... Ja bardzo dobrze. Bo jedyne, które mi nie jest ubezpieczenia, no ale nie jestem w stanie tej
liście. Dziękuję bardzo. Mogę dalej prowadzić? Szanowni Państwo, przechodzimy do przyjęcia protokołu 43 sesji. Czy są jakieś pytania i uwagi do protokołu? Jeśli nie ma uwag, to stwierdzam, że przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Przechodzimy do sprawozdania pana burmistrza, czy robimy przerwę? 10 minut przerwy. Wznawiamy obrady. Proszę pana burmistrza Tadeusza Kosa o przedstawienie sprawozdania. Między sesjami.
Panie przewodniczący, pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. Jak zwykle będę się starał, żeby sprawozdanie było krótkie, ale nie da, prawie nigdy mi się nie udaje. To jest panie kolejne próby, żeby w takim szybkim tempie złożyć sprawozdanie przed tym kolanem tego, co się działo w ciągu ostatniego miesiąca. Finansy. Już mam jedną pierwszą pozytywną informację. Tylko jedno zarządzenie zostało w tym okresie. Zarządzenie numer 3317 z dnia 31 stycznia w sprawie finansowania wydatków budżetowskie. Zarządzenie obejmuje przyjęcie w sprawie wydatków na łączną kwotę 29 730 zł i praktycznie całość tej kwoty została przesunięta na wniosek gminnego zarządu obsługi jednostek na łączną kwotę 29 730 w związku z realizacją programu Erasmus. 19 lutego przeprowadziliśmy uchwałę składu orzekającego 11 obrazkowej kontroli. Uchwałą numer 2709 z 30 stycznia i uchwałą numer 14 z 30 stycznia w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu i w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu określonego uchwały budżetowej. Obydwie uchwały są pozytywne. Oczywiście nie będę czytał tych uchwał, one są długie, ale konkluzja zespołów Regionalnej Izby Obrachunkowej jest bardzo pozytywna dla naszego budżetu. Zapomniałem mówić, procedury realizowane w trybie przepisów ustawy zamówienia publicznych. 14 lutego bieżące remonty dróg gminnych, remonty cząstkowe, wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KABO, spółka akcyjna w Kędzierzyna-Koźla na kwotę 388 360 zł. Ta oferta została przyjęta do realizacji. Czyli remonty dróg gminnych, remonty szczątkowe, jak tylko warunki administracyjne pozwolą, firma KABO będzie, myślę, dobrym wykonawcą tych zadań, które Państwo tak często podnieście i na komisjach. 23 lutego przebudowałem na przesuwaniu 1 maja Światowej, tak jak się powie, tak jak Państwo pamiętacie, jest to zadanie, które sami przyjęli w związku z budową tak zwanej małej obwodnicy północnej. No i to jest, czyli mamy informację niepozytywną, nie wpłynęła żadna oferta. Zresztą to, o czym nieraz Państwa
wybierają sobie lepsze zakresy prac, korzystniejsze, tam nie można więcej zarobić, to i tutaj akurat jeszcze nie mogą w jednym roku. Oczywiście nie tam zostało telefonów i tutaj już zaprosiliśmy do składania pokaz termin wpływa. Termomalizacja, mówimy w kolejnym tym OSP Sucha, tutaj to nie jest zgłoszone do opracowania, ponieważ termin składania ofert wpływa w dniu 9 marca. Przygotowanie. Postępowanie dotyczące sprzedaży energii elektrycznej to jest postępowanie, które Gmina Szczecinowskie realizuje w ramach Związku Gminy Szczecinowskiego. Mam nadzieję, że tym razem te ocenie postępowania grupa zakupowa Gminy Szczecinowskiego pod przewodnictwem Gminy Szczecinowskie uzyska dobrą ofertę. Całą sprawę jest właściwie rozpędzone pracownik Gminy Szczecinowskie. Świetny w swoim fachu pan kierownik Waloszek, na sali, co on kieruje tym postępowaniem. Wszystkie gminy w sposób właśnie bezwarunkowy poddają się jego przemyśleniom, ponieważ są to przemyślenia jak najbardziej celowe. Świetnie prowadzi to postępowanie w uznaniu postępowania, które prowadził w poprzednim okresie i na Szczecinie właśnie pan kierownik Waloszek prowadzi również na postępowanie. Projekt realizacji. Budowa pierwszej fazy w mieście Szczecinowskie. Jak Państwo wiecie, procedura trwa. Są przygotowane dokumenty związane z dokumentacją. Jak Państwo pamiętacie, jest to budowa wielkiego parkingu na przestrzeni między Kościuszki a Piłsudskiego. Zresztą aby on był jeszcze w przyszłości jeszcze doskonalszy, może popełnić w obudzie, przynajmniej Państwo podjęliście uchwałę. Dla przypomnienia, zadanie wykonuje nasza rodzima firma pana Andrzeja Kroka, zakład remontowo-budowlany Kaluba za kwotę prawie 2 miliony 400 złotych. Jestem przekonany, że dobra firma, dobra postrzelecka na pewno to zadanie zrealizuje w terminie i będzie to realizacja na wysokim poziomie. Zmienia pozycja dachu na obiekcie stołówki przy kawiarni Wielkiego. Dach został położony i sposób już całkowity zabezpiecza stołówkę. Oczywiście prace wykończeniowe będą realizowane, jeżeli warunki pogodowe pozwolą. Choć tutaj w dyskusji z moimi kolegami wynikałoby, że ten obiekt również trzeba co najmniej pomalować, ponieważ kilkanaście lat eksploatacji w każdym razie już się na elewację odcisnęły. Oznakowanie zbiorowe dróg gminny realizuje booking za kwotę 30 tysięcy złotych. Oczywiście tak jak powiedziałem, te prace w terenie mogą być realizowane dopiero w drugiej warunki pogodowe oboru morza już w drugiej połowie marca. Budowa budynku mieszkalnego niezależnego od Szczecinowej Polski przy ulicy Koczyńcowej. Start był imponujący. Jak widać na tych zdjęciach, zaawansowanie prac jest znaczące. Najtrudniejsze jak do tej pory było wykopanie tego wielkiego domu pod fundamentem, pod technicę. To się udało, warunki pogodowe były sprzyjające. To teraz jest gorzej pracę na ten moment, na kilka czy może nawet kilkanaście dni zatrzymane, dlatego że warunki pogodowe obecne, przygoda nie pozwalają na dalszą realizację w tym terminie prac budowlanych. Tak jak Państwo pamiętacie, to zadanie realizuje 5 naszych rodzinnych firm. Jestem przekonany, że w pierwszej połowie przyszłego roku nie tylko budynek zostanie zakończony, ale również mieszkańcy, ci uczestnicy programu swoje, ten budynek zasiedlą. Mam nadzieję, że będą zadowoleni i że będzie można planować budowę kolejnych budynków. Dla przypomnienia kwota realizacji tego zadania to jest kwota 4 899 000, może być 4 800 000. Czekam na rozwój terenu zielonym w miejscu Szczecinowskie, park w Szczecinie Polskie, prace intensywnie są realizowane, trwały kilka, prace związane z kształtowaniem terenu. Oczywiście teraz, tak jak powiedziałem, warunki pogodowe uniemożliwiają intensywne prace, zwłaszcza przy budowie alejek, ale jesteśmy przekonani, że pan burmistrz Kapur, że to zadanie zostanie zrealizowane i ten rejon miasta będzie miał całkiem inne oblicze. Wypadzenie terenu 3 OSP w Suchej, z Fundusz Sowiecki, za kwotę 10 000 złotych. Budowa oświetlenia ulicznego w Suchej Dróżanów, czyli kwota 4500, również Fundusz Sowiecki. Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg, dostawa kamienia, zresztą bardzo ważna usługa, jeżeli chodzi o utrzymanie szkoły. To jest całkowicie wartość zadania, to jest 50 000 złotych. Z czego dostawa kamienia to za kwotę 34,50 za tonę będzie realizowana jako usługa podstawowa, ale również wyszacowana w 42,50, to jest usługa dostawa kamienia w pracy z rozszerzeniem kamienia, ponieważ taka usługa jest oczekiwana przez lokalne społeczności w Słowacji. Remonty bieżące w Słupki, nie tak powiem, że firma Kabra, o czym już wspominałem, budowała ulicy w Słupki, w Szczecinach Polskich, jest przygotowanie, jest przygotowywana do prowadzenia projektów. Fundusze pomocowe. Szanowni Państwo, jest pilna konieczność modernizowania drogi do Szczecińskiej Strefy Ekonomicznej, czyli ten rejon, gdzie jest uruchomione kilka firm, m.in. pana Dobrzyńska, no i główne firmy z Kronoszpanu. Całkowite wartość projektu to 3 540 000 złotych. Wartość pośrednicowa zamieni się o kwotę w wysokości 85%, ale z uwagi na to, iż środków jest, projektu jest dużo środków, więc nie podjęto i na szczeblu zarządu województwa polskiego, pomyślnie o finansowaniu i przyznano dofinansowanie dla naszego projektu w wysokości 128 000, czyli jest dofinansowanie rzędu 60%. To jest bardzo ważne zdanie, myślę, że modernizacja drogi, połączenie drogi 1 maja, którą jest drogą naszą sektorowością, jest niezbędne. A ten ułatwień się dla obecnych i przyszłych inwestorów ten inwestycji. Tak jak powiedziałem już na komisji, w tamtym roku uchwalili Państwo nowy plan rozwoju przestrzennego dla około 30 hektarów dróg i mam nadzieję, że na tych terenach uruchomią się nowe firmy, które będą dodawały miejsca pracy. No a na budżetu gminnego też nie jest to obojętne. Planowanie tego zadania przestrzenne. Od 26 lutego przyjmuje Urzędu Biura Akademickiego do publicznego wglądu jest wyłożony miejscowy plan rozwoju przestrzennego niższe statutkie dla przyjmu. Plan będzie wyłożony do 26 marca. Do 6 marca odbyła się dyskusja publiczna. Uwagi do projektu będzie odbywać do dnia 6 kwietnia. Gospoda Pani Nieruchomościami. 12 marca w trzecim dniu przekazu 14 nieruchomości gminy położone przez aeroport Świętego Piłsudskiego. Były przy szkole numer 1. Cena wywoławcza została obniżona na kwotę 700 000 złotych. Mam nadzieję, że tym razem uda się pozyskać inwestora dla tej nieruchomości. 14 marca. Ustnie przedarmię ogłoszenie na sprzedaż garażu numer 2 przy ulicy Krakowskiej. Cena wywoławcza 8500 zł. 16 do 16 mandatu. 16 mandatu. 3 ust. Przetarg ograniczony na sprzedaż ciałek i innych położonych jeszcze za wątpliwym wymówieniem całkowicie i dalej. Ten przylegający do ziemi miejskiej. Ostatni dwie działki, które tam przylegają jeszcze w zachodzie, będą przedmiotem tego przetargu. Oczywiście są to działki wolne, zawodowe jeszcze nie mogą jednorodzić. To są ostatnie działki. Myślę, że tutaj przyszli inwestorzy, właściciele będą mieli atrakcyjne miejsce pod swoje wymarzone budownictwo jednorodzinne. Oczywiście nie pamiętamy jeszcze, zadeklarowaliśmy dla przyszłych właścicieli, obecnych właścicieli tych działek, że gmina będzie ten zlejować woda, gaz, woda, ścieki, gaz, to nie my, nie będziemy. Spółka gazownicza bardzo zainteresowana, energetyka również ta. Myślę, że chce się pogodzić się z tym, co jeden cel, a w następnej kolejności, jak te wyniki powstaną, pozostawić się nad organizacją pojazdu, czyli nad swoimi miejscami w tej bardzo ciekawej lokalizacji. Blisko decyzji. Minister Marca, drugi przetarg miał ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminy położonej w Rzędowie, obejmujący działkę, która jest drogą wewnętrzną. Pierwszy przetarg nie udany. Stanie było gminy nieruchomości zachodniej do wysokości 15 tysięcy. Przetarg na najem lokalnych użytków 7 lutego. Przetarg jest ograniczony na najem lokalu użytkowego przy ulicy Jordanowskiej. W związku z tym, że nie było żadnego zainteresowania, przetarg okazał się nieskuteczny. Jest to przypadka kolejny przetarg na ten lokal. 7 lutego przetarg ustny, nie będzie na najem garażu przy ulicy Kopernika 3. Dwóch oferentów zgłosiło oferty. Komisja przetargowa uznała samej pana Pawła Dominnego, który zaoferował za 1 marca odbędzie się kolejny przetarg na najem tego garażu. Zarządzeniem nr 41 dnia 7 lutego, zgodnie z obowiązkiem przepisów ustawy o zarządzaniu pomieszczeniem, wprowadzony został plan wykorzystania dostępnej nieruchomości gminy na lata 2018-2020. Tak jest w skrócie, szanowni państwo, ten plan obejmuje zestawienie publicznie gminy, które to były nieruchomości, prac, które miały 10% dnia oraz nabywania tych nieruchomości. Problem z poziomu wysokości wpływów, jakich zawodów, które to jest związane z tymi nieruchomościami. Informacja dotycząca programu zagospodarowania nieruchomości gminy. Szanowni państwo, gmina dysponuje na terenie, na naszym terenie powierzchnią około 815 hektarów. Z czego nieruchomości zaplanowane przez gminę, to jest 667 hektarów. Zarząd trwały na nieruchomości 45 hektarów. Użytkowanie gruntów gminy to jest 50 hektarów. I użytkowanie wieczyste gruntów gminy 51. Szanowni państwo, ja nie będę tutaj szczegółów informował, dlatego te wszystkie dane szczegółowe. Plan ten jest do oglądu dla mieszkańców i oczywiście szczegółowe informacje już udziela pani dyrektor Ewa Paweł. Postanowiłem nadzieć od osoby fizycznej na rzecz mieszkań zaborkiem działki w rejonie Szczeców Opolskich, w rejonie ETO. To jest, można powiedzieć, że
udziałów jest ponad 80, teraz 85 hektara. To są kolejne działki, jak widać na tym plecie, które w przyszłości, mam nadzieję, będą tworzyły jakąś całość do zagospodarowania dla przyszłych inwestorów. I jest to trudny teren, jest to bardzo wąskie działki. Przeszukujemy od prywatnych właścicieli i oczywiście jak się to uda zrobić, myślę, że ten proces potrwa jeszcze dłuższy okres czasu, ale będą to ciekawe tereny pod działalność, która jest wskazana w terenie do przestrzennego jako przemysł i skład, czyli to działalność gospodarcza. 16 lutego konkurs na wychowanie na bardzo proszę pomocy lokalu mieszkalnego przy ulicy Blokowej czy przez 600 w zamian za prawo jego najmu. Komisja mieszkaniowa z dwóch ofert wybrała już jedną osobę i aktualnie ten wniosek jest w analizie u burmistrza. Myślę, że w najbliższych dni ta sprawa zostanie zgodna z wnioskiem Komisji Mieszkaniowej załatwiona. 16 marca konkurs na pomoc do planu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Toporowej za przez 12 roboty zamiast za prawo jego najmu. Oczywiście wszystkie reguły, wszystkie zasady, które stosujemy, będą również stosowane w tym lokalu. Dnia 26 lutego w Zyskim Radzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskiej spółki gazownictwa w Polsce. Omówiliśmy sobie te najbliższe i dalsze plany związane z tak oczekiwanym przez mieszkańców naszego miasta i planów, perspektyw związanych z gazownictwem. Z tych rozmów wynika, one zostały potwierdzone przez przedstawicieli polskich gazownictwa, że są dwa cele, które mogą być zgazyfikowane w najbliższym okresie. To jest miejscowość Kadłub, czyli wieś Kadłub wieś i morze Kadłub Pies. Chcielibyśmy, żeby ten teren był traktowany jako jeden obszar do gazyfikacji. Na dzisiaj spółka rozważa tę produkcję i na dzisiaj, jeżeli będzie odpowiednie zainteresowanie mieszkańców tych obydwu sołek, to całkiem możliwe, że ten plan, który został nakreślony na dzisiaj, gazyfikacji miejscowości Wojska Kadłub wieś, uda się rozszerzyć na przyległą, zaprzyjaźnioną miejscowość Kadłub wieś. Nasze stanowisko było jednoznaczne, aby ten program był realizowany łącznie. Na dzisiaj będzie przeprowadzany sondaż. Poprosiłem Panią Przewodniczącą, żeby aktywizowała mieszkańców, bo po ilości ewentualnych osób, które podpiszą umowy w sprawie odbioru gazu, można będzie ten program gazyfikacji w tej miejscowości albo w tej miejscowości zrealizować. Takim bardzo istotnym elementem, który jest dany pod uwagę, to jest ilość większych obiektów gminnych oraz większych firm, które są usytuowane w terenach przesiedlonych potencjalnie pod gazownicy. Czyli jak Pan chciałby być w rewelacyjnej do tej sytuacji, ponieważ mam odbiorcę, dużego odbiorcę, albo dwóch potencjalnych odbiorców, to jest spółdzielnego Czaska oraz firma Pana Adusa, oraz kilka obiektów gminnych. Nasza szkoła, nasze WSP, nasze przedszkole i obiekty powiatowe. Czyli to jest potencjalnie duży, to są potencjalnie duzi odbiorcy i przy tej okazji można będzie certyfikować okolicznych mieszkańców. Nie jest tak dobrze, że wygląda, jeżeli chodzi o prawo wieś, ale nasze pan minister jest bardzo wyraźny, żeby spróbować rozszerzyć tę sieć certyfikacji na sąsiednie
społeczeństwo, które przylega bezpośrednio do ludności. Myślę, że te argumenty, które myśmy przedkładali, mogą być przekazujące dla decydentów, ale trzeba sobie powiedzieć wprost, że decyzje będą podejmowane dopiero wtedy, kiedy popełnią ich mieszkańców. Jeżeli nie ma instytucjonalnych odbiorców, zadeklaruje odpowiedzialność gazu. Poruszono również kwestię związaną z gazyfikacją sołectwa Mokrołaty. I tu jest deklaracje, które uzyskali to sołectwo jeszcze wziął do zainwestowania spółki gazowniczej w roku 2019. Myślę, że w 2019 sieć gazownicza w sołectwie Mokrołaty zostanie zrealizowana. Interes gminny też został bardzo wyraźnie tutaj wskazywany. Gazyfikacja kolejnych terenów naszego miasta, szczególnie terenów potencjalnie przygotowanych do inwestowania, są tereny ziemi miejskiej, te tereny, o których się przecież mówili. Oraz drugie tereny to jest tereny Otka i Górze Wielkiego w Kierunku Południowym, czyli jest ulica Feta, Miejski Musza, ten rejon. Bardzo byśmy chcieli, żeby te tereny były przygotowywane przez firmę geografii, ale problem polega na tym, iż tam, w terenie właśnie jest ulica Feta, nasza kadłubka, nie ma z kim podpisywać umowy. Na dzisiaj jest władającym, przeważającym większości tych terenów Agencji Nieruchomości Rolnictwa Państwa. Ona nie jest dobrym partnerem dla odebrania, ponieważ tutaj deklaracje ze strony agencji nie są deklaracjami, które pozwalają budować w przyszłości realne zainteresowanie. Musi być konkretny klient, konkretna umowa, konkretny właściciel działki, który zadeklaruje odpowiednią ilość dawców dla swoich potrzeb. Takim partnerem nie jest, a szkoda, Agencji Nieruchomości do Rolnictwa i Państwa, która dysponuje na dzisiaj jeszcze tam około 80 terenów. Również rozmawialiśmy o innych terenach. To jest Szczepanek, Wielkolice, Rzeszów, Szymczywysie, Odbiewka. Tutaj widzimy pewne możliwości. Również zainteresowaliśmy osoby, które z tym się nie rozmawiali, tymi terenami, rozpatrzą te możliwości. To jeszcze nie dzisiaj, nie teraz, ale te tereny potencjalnie mogą być brane pod uwagę, ponieważ odległość od sieci nie jest duża. I tak jak powiedziałem, przy odpowiedniej wolnicy, przy odpowiednich deklaracjach mieszkańców, przy podpisywaniu umów na odbiór gazu, jest możliwe, żeby na bliższych latach te tereny zostały również objęte gazyfikacją. Są też tereny, które absolutnie na dzisiaj nie są brane pod uwagę, to są tereny, które są odleglejsze od obecnie istniejących gazyfikacji. Myślę, że przedmiot dla kolejnych rozmów z firmą zawodniczą. To są połączenia komercyjne. I tylko jeżeli z rachunkiem ekonomicznego wyjdzie decydentów, że tam się opłaca inwestować, ponieważ spada się inwestycji na sobie przewidywanym okresie, to tylko tam takie inwestycje będą realizowane. Nikt nikomu za to nie będzie prezentów dawał. Trzeba sobie tego tutaj Państwo zdawać sprawę. Bardzo serdecznie komunalnym środowiskiem we współpracy z Radą Rolnictwa jest takie informowanie mieszkańców gminy Szczecinowskie, jak również i przedsiębiorców o konieczności wyliczenia opłat z tytułu zmniejszenia zdolnej retencji traktowanej jako opłata za deszczówkę. Oczywiście to wynika z przyjętej nowej ustawy, która nakłada pewne obowiązki na gminy. Te obowiązki właściwie na najlepsze obowiązki mamy nie są ci krótki czasu. Musimy je zrobić rozwiązanie. Kto ma ten obowiązek?
obowiązek, jeżeli chodzi o opłaty za dyżurkę, jeżeli chodzi o osoby prywatne, jeżeli chodzi o również firmy. Jest takim głównym wskaźnikiem, to jest teren nieruchomości, który, jeżeli się nasz rzecznik budzi się do wody paradowej, jeżeli są utwardzone w procentach większych niż 50%, taka opłata jest należna. Z tym, że na razie nie mamy żadnych instrumentów formalnych, jak kampu, dlatego, żeby takie dane w sposób skuteczny uzyskiwać. Mamy nadzieję, że te informacje, które przekazamy kierownikom i przedsiębiorcom, skutecznie spowodują, że takie informacje będą zbywać do Ministerstwa Polskie, żeby burmistrz przy pomocy współpracowników mógł nałożyć stosowną opłatę w formie decyzji. Są różne zapisy w tej ustawie i tu zauważamy, iż to jest sposób na zabezpieczenie środków finansowych dla nowopowstałego gospodarstwa państwowego Wody Polskie, ponieważ środki, które my zbierzemy z gmina, podzielone na sobie w ten sposób. 10% zostaje w gminie, która wykona całą pracę, a 90% mamy odesłać do wspólnoty. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że te 10%, jak weźmiemy nasze nieruchomości, to w sumie ta opłata będzie w budżecie znakiem minus. Na 10% przy przyjęciu, że gmina Szczęsna Polskie również za swoje nieruchomości będzie musiała sobie znaleźć tę opłatę, to z tego bilansu wyjdzie, że my do tego interesu na pewno dołożymy. Oprócz tego, że mam ogromną ilość pracy, jeszcze na pewno w wymiarze finansowym, ja bym się nie da zrobić, gminy na pewno do tego muszą dopłacić. No, to jest takie prawo. Tak jak powiedziałem, jest to sposób na to, żeby zabezpieczyć środki finansowe dla nowopowstałego przedsiębiorstwa państwowego Wody Polskie, na które z czego się oczywiście musi żyć. Od początku roku są kolejne kontrole punktów indywidualnych w tej gminie Szczęsna Polskie. No, te kontrole nie nastają do opinii, ponieważ wynika z tego bardzo wyraźnie, iż my sami się bardzo szybko czujemy. Mamy już coraz więcej informacji, coraz więcej mierników, czujników, więc to też wynika, że to nie ktoś gdzieś tam w przestrzeni szerszej nas truje, to sami sobie ten smog wykonuje na własne potrzeby. Przystępujemy do zapadania ofertowego na montaż kolejnych 10 czujników. Chcemy, żeby coraz większa sieć czujników monitorowała nasze powietrze w Ministerstwie Polskim. Myślę, że iż z końcem marca taka sieć czujników monitorujących nasze powietrze będzie na terenie i miasta Szczęsna Polskiego. 26 lutego odbyło się spotkanie z Wójtem Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Gospodarki Wodnej, Urzędu Prowadzenia Zmian w ramach finansowania działań na rzecz Ochrony Środowiska. Ja sobie przypominam, iż ostatnio dowiadujemy się od polityków z najwyższego szczebla, że rozpoczynamy walkę z smogiem, a jak patrzymy na trend tyłu, to wszystkie skuteczne programy, które funkcjonowały na terenie gmin, zostały zlikwidowane. Czy to jest karka, czy dostęp do funduszy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, czy krajowy, związane z wymianą pieców, nie funkcjonują. Również polityka globalna w naszym kraju spowodowała, że energetyka wiatrowa się nie rozwija, fotowoltaika się nie rozwija. I mówiłem teraz zaskoczenia, że nagle zaskoczyłam się źle. Jest dla mnie też zaskoczenie, bo wydawało mi się, że politycy energetyki, a właśnie preferencji węgla nad innymi źródłami energii, wiemy, jak to takich działań. W każdym razie zapowiedzieliśmy to nowe programy, które będą wspierały samorządy, również mieszkańców, żeby było lepiej niż jest obecnie. W tej chwili były to
20 stycznia przyjął program osoby kończy dla strefy polskiej strefy Pola. Tam są pewne zapisy. Mam nadzieję, że zapisy będą wchodziły pomału w życie, ale bez pieniędzy pomocowych z budżetu państwa lub narodowych lub wojskowych nie da się zbudować skutecznego systemu ochrony powietrza. Sami mieszkańcy po prostu nie są w stanie w sposób radykalny spowodować, iż to, co spalamy, co jest spalane, będzie spalane w sposób na tyle korzystny, że żeby te zanieczyszczenia powietrza nie były żeby nam nie doskwierały. Program przyjęty przez województwo przez Sejm jest opublikowany na stronach województwa polskiego. Gospodarka odpadami. Trzeba powiedzieć, że ta polityka, która jest prowadzona w Ministerstwie Polskie, daje dobre rezultaty. Należy sobie podkreślić, że w naszej gminie skuteczność funkcjonowania tej gospodarki jest wysoko wzrastająca. Odpowiedzialność mieszkańców również bardzo wysoka. Procent płatności jest na poziomie 98-99%. Konieczność ściągania przez Urząd Skarbowy z tych kwot, które nie są wpłacane bezpośrednio, jest stosunkowo niewielka. Do ściągnięcia przez Urząd Skarbowy pozostało w gwarancji 115 zł, czyli globalnie, jeżeli mówimy, że to kolejny już zakres czasu od 2013 do obecnego. To naprawdę świadczy o tym, że nasi mieszkańcy, jeżeli chodzi o tego obowiązek, wykazują się naprawdę ogromnym zdolnym na konieczności racjonalnego gospodarowania gospodarki komunalnej. Teraz zarządzam gospodarki komunalnej wraz z partnerami światowymi prowadzonymi przez Ministerstwo Polskie prowadzi działania edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania komunalnej. I tutaj oczywiście największe nadzieje mamy w dobrym przygotowaniu naszych młodych obywateli, ponieważ poprzez dobre edukacje można być skutecznym w przyszłości, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Nasze partnerstwo światowe złożyły projekty projektów. Dwa projekty zostały wyznaczone. Koszty dofinansowania programu edukacyjnego w roku 2018 to kwota 42 950 zł. Rolnictwo. To są, szanowni państwo, w związku z tym, że rolnictwo w zimie to działa mniej intensywnie. Kontynuowane są zebrania planetarcze w Sowie Sprawy Gminy. Znaczna część zebrań się już odbyła. Wieś, Kuźnica, Rożniowcu, Krzesina, Rozmierz, Cyrowany, Wilki, Kajnice, Cyrowany oraz Szczepanek. Wczoraj pani Rada, pani Zemska też dzisiaj nie może mówić. Myślę, że jak ma w swoim zwyczaju przez około 2 godziny informowana mieszkańców dzisiaj jeszcze w Polsce. Stąd zada głosu. Zaplanowane są w najbliższym czasie zebrania uchwały sołectwa. Oczywiście wykaz tych zebrań został ustalony przed sobą. Taki wykaz jest do dyspozycji na naszych stronach internetowych. Myślę, że państwo radzą to zainteresowani, to oczywiście to też z przyjemnością będą państwa gościć. W zakresie zimowego utrzymania dróg, w okresie właściwie zimy nie ma, zorganizowane są te działania z pozostałymi. Całe szczęście, że zima nie doskwiera nam zbyt dotkliwie. Mróz ostatnio jest większy niż byśmy chcieli, ale myślę, że w najbliższych dniach
zimną się pomału, w marcu będziemy żegnać. Ta współpraca z obywatelami, naszymi kierownikami jest zastosowana do jakichś spraw, które były do momentu nie ma. Pomoc społeczna z gminą 5 lutego miało miejsce otwarcie przy ulicy Kardynała Wojciechowskiego mieszkań w Chronionii. Państwo zapomnijcie, gościmy się z pana wojewody, gościmy się z pana wojewody. Zajmujemy się pierwszych zasiedleń. Mieszkanie jest wspaniałe, ułożone, jak państwo zauważyliście, pewnie niepodażone. Ja myślę, że mieszkańcy, a zwłaszcza ci mieszkańcy, którzy byli w jakiś sposób przed nami chronionym, chronieni, będą mieli naprawdę bezpieczne miejsce do zamieszkania. Inwestycja kosztowała 2 miliony, z czego prawie połowę, bo 976 tysięcy uzyskaliśmy od budżetu państwa przy pomocy pana wojewody. O zasiedlenia, które będziemy wybrać szczególnie Komisji Mieszkaniową, informować radnych o tych zasiedleniach, ale również będę starał się państwa skupić się na posiedzeniach czy komisji, czy radnych o tym, co się w tym naszym budynku dzieje. W związku z zakwalifikowaniem Związku Burmistrzów Polskich otwarła konkurs ofert na finansowanie programu okresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi. Uzyskaliśmy dotacje. 4000 na program MANUS. Siostry, że w tym momencie zapewnienia funkcjonowania w drodze w 2018 opieki nad dziećmi do lat 3.
Grą prac związanych z przedszkolami, tam, żeby prowadzić swoje
tej lokali, żeby tak poważne zadania były realizowane przed pracownikiem przedszkolnym. I chcielibyśmy mieć dodatkowe problemy związane z zamykaniem przedszkoli poza okresem akademii, bo to by stworzyło dla gminy Częstochowy, ale szczególnie dla rodziców no duże problemy. Wysyłam też do Ulicego, siedziby gminnego zarządu Gwiznocy, przysyła się na ten kurs, żeby Rady Gminy funkcjonuje. Młodzi ludzie są to bardzo aktywni. Myślę, że w przyszłości wyrosną bardzo dobre działania samorządowe. Usiłujemy Ewa Gwiezdna, sekretaria radzka, członkowie młodzieżowej Rady Gminy zostały powołani do poczet członków Forum Młodzieży Samorządu Gminy. To jest kolejny dowód na to, że nasza młodzież jest bardzo aktywna i w przestrzeniach już szczebla powiatowego czy wojewódzkiego również wykazuje się z dużą aktywnością, że są wybierane wygrywy. I dlatego tego, żeby odbył się finał wojewódzki w koszykówki, dziewcząt podstawowe w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Szkoła numer 2 zdobyła ponownie medal. Jeżeli chodzi o udział w drużynie ze szkoły numer 7, to zastanawia się do rozgrywek, ale jeżeli chodzi o rywalizację, to co by powiedzieć, patrzeć dzielnie, to nie będzie zawsze, muszą wygrywać. Inicjatywy gospodarcze Gminy Częstochowskiej uzyskała bardzo wysoką ocenę ratingową wśród wszystkich samorządów na ponad 4700 samorządów. Nasza gmina umieści się w grupie, która uzyskała najwyższą ocenę pomiędzy AAA i BBB+, to jest najwyższy rating. Świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej gminy i bardzo dużej wiarygodności, jeżeli chodzi o inwestycje. Zabieram tutaj informację bardzo dużo zadowolenia oczywiście o tutaj firmy konsultingowe, które przeprowadzały te badania z tą klasyfikacją rynkową. One są pewnie niezależne od polityków i bardziej tak wysoka będzie głównie, to właśnie może stwarzać minister rozwoju, ale również dobre prognozy, które jak w budżecie roku 2018. Mam nadzieję, że ostatni. Więc tylko tego polecam Centrum Kultury przez Europę, które się zresztą konwencja przeprowadziła w tym pracy. W tej konferencji można wnieść informacje, iż mamy kilka czołowych firm, które zatrudniają bardzo dużo pracowników i ponad 300 pracowników zatrudniają się w Pertum 14, Inwestycja na Plej 416, Koropla 466, Grupa Atamien 536, Grupa Kronosa 436. Duże przedsiębiorstwa, które zwróciły się do tych firm na rynku lokalnym, również bardzo poważną, pracodawcy na rynku paradokalnym. Główny urząd statystyczny opublikował ranking gmin tego typu wartości realizowanych w tej cenie projektów unijnych. Gmina Częstochowskie w tym rankingu na ponad 2,5 samorządów jest na pozycji 300. Uważam, że bardzo taka pozycja. To tutaj jest w sensie dochowania na kwalifikacji wojskowej w naszej gminie. W dniach 26 marca i 5 będzie ta kwalifikacja odbyła się w górnym gminie. Kontynuowane są zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSW. Na czas 30 zebrań się odbyła. Kolejne zebrania są zaplanowane. To jest 3 marca i 27 marca. Prowadzą są prace związane z przystąpieniem realizacji zadań zawodowych inwestycyjnych w Strzemce i Wielkiego Rozmiarka. Myślę, że to zostanie stanowione w ciągu najbliższych miesięcy. Strażacy z OSP Strzemce Polskie patrolują w terenie
chodzi o przebywanie i zagrożenie dla osób samotnych. Te pastorale bardzo często są realizowane również przy udziale przedstawicieli poszczególnych domów, ale takie modele są niezbędne dla niewinnych osób zagrożonych, szczególnie w tym okresie takich ostrych godów zagrożonych dla małżeństwa. Sprawdzam, co jest zatem związane z podziałem Ministrów Katolickich na Ukrainie. Oczywiście jest to pewne uwarunkowanie, Szanowni Państwo, musimy spełnić. Kolejny wyborczy, który został uchwalony, stwarza przede mną pewne obowiązki. I aby sprostać tym wymogom zakreślonym przez ustawodawcę, musimy zaproponować się zarządzie społecznemu wojewódzkiemu odstąpienie od rygoru ustawowego, ponieważ wprost nie da się ustawić rygoru wyborczych, to tyczy się szczególnych terenów sołeckich i wiejskich, bo tam w tej drodze przedstawicielskiej wychodzi, że winno być 8,8 radnego, ale jeżeli tylko dodamy, że okręg wyborczy nie może być mniejszy niż 5 radnych, nie może być większy niż 9, niż 8, dlatego się po prostu nie da. W związku z tym, aby w jaki sposób wypełnić ten rygor ustawowy, ja proponuję teraz miejscowość są poszczepane, zostało przyłączone do miasta. Nie da się zmienić tego zrobić, że głębokie wybory przedstawicielstwo, czyli Szczepanek, który będzie przynajmniej wybora miasta, przyszłość może zwrócić mi się przed Bogacielnica i spróbujemy racjonalnie podzielić się miasto na dwa okręgi. Bo nie da się na trzy, bo jak na wioskach będziemy wybierać 8 radnych, to oczywiście będziemy wybierać 13, i aby spełnić to zadanie przedstawicielską, gdzie wybiera się między 5 a 8, to można to miasto podzielić na 2 okręgi. Albo będzie 8-5, albo 7-6. I tutaj akurat postaram się racjonalnie jak to miasto podzielić. Ja myślę, że to, co udało się w ostatnich wyborach dokonać w wyborach okręgach, jakie nam mamy mówić, że była przedstawiciele w Radzie ze wszystkich regionów gminy, no to tutaj akurat, jeżeli chodzi o okręgi wielomandatowe, takiej gwarancji nie ma, albo inaczej. Są zagrożenia, że będzie tak jak ostatnio, że radni będą wybrani z jakiegoś rejonu, czy to miasta, czy jakiejś wioski. Oczywiście tutaj akurat wszystko jest w rękach wyborców, mam nadzieję, że będzie rozłożenie radnych w miarę racjonalnie lub takich gwarancji, to rozwiązanie, które zostało przyjęte przez ustawodawcę, nie zagwarantowane. Jak powiedziałem, Szanowni Państwo, najbliższy wyborny przedstawimy Państwu, jakie jest nasze przemyślenia, właściwe uregulowania, które zaproponujemy. To muszę się liczyć w katalogu tych wytycznych czy przepisów, które ustawodawca narzucił samorządu. Od 1 lutego dyrektorem Gminnego Zrównania Komunalnego została pani Ewa Hałej, wieloletnia pracownica Głównego Zrównania Komunalnego. Myślę, że jest to świetny pracownikiem. Zatrzymuję pani Ewa, mam nadzieję, że wszyscy będziemy zadowoleni nawzajem z kontaktów z innym zarządem, który będzie robił. Również od 1 lutego nastąpiły zmiany w urzędzie. W sposób administracyjny połączyłem dwa referaty. To jest referat Urzędu Cywilnego i Gminności. Pan jest jednego kierownika i jednego kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Połączonym referatem została od 1 lutego pani Barbara Malawska, również wieloletni pracownik w urzędzie. A zastępcą tego połączonego referatu została pani Czawańska. Myślę, że wieloletnie pracownice nielegalnie pracujące w urzędzie pracy się na otoczenie wydawania. Również tych awansów, to jak wiecie, od 1 lutego dwa, to są młody chłopiec, który do tej pory miał bardzo dużo kontaktu z państwem, pan Jacek, poznany mu że myślę również, że za tę radę ta posługa radnej też w radę, jeżeli się w tym dwóch kilku mamy, to jest świetnie zrobione. Już po 20. roku zobaczyłem Janie Maszewska, ogłosił konkurs dla ustawy Ziemiszewki, to o tyle ważne, to jest 20. edycja. Myślę, że w najbliższym czasie będą zbywały wnioski świetnych przedstawicieli naszej społeczności, Trzeciobrowskiego, czyli sąsiedniej gminy, kategorii społecznych, gospodarka, wychowanie, sport. Bierzemy kolejnych świetnych laureatów, którzy będzie można wydarzyć laurę, będzie już 4 dni. Do 9 marca pan przewodniczący oczekuje na wnioski do komisji. Tego oporu mały, wspaniały syn ziemi strzeleckiej, Jan Groszą, poeta, poszedł przedwczoraj, 26, przedwczoraj, na tym uroczystości brało udział delegacja Trzeciobrowskiej. Ważniejsze informacje, jeżeli o górze sprawę Czerwca Niebieski, już 14 lutego funkcjonowali rady przybyłek, przybytek Kawy Kultura 17 lutego, kino za Kulturę Szymka Maja i kilka innych kin za młodszych, 22 lutego prezesy Zabija Jednej Konocy, to bezpłatne zajęcia dla osób, które chciałyby się doskonalić się w tym rzemiośle i w ramach cyklu Pajkowa Niedziela dnia 4, 18, 20, 20 odbył się projekt filmu dla najmłodszych naszych obywateli. W najbliższym czasie, 18 marca, otwarty konkurs w gminie Jeleniej Górnej, 18. Myślę, że przez po raz kolejny wiele osób, szczególnie pań, będzie stał się tą już nieco zawierającą sztuką ustawienia tego. W fazę orajdeckiej wchodzi projekt utworzenia Teatru Ociennego Przewodniczącego Ośrodku Kultury na bazie ACIO. Ośrodek Kultury będzie realizował ciekawy projekt, gdzie będzie można nowe propozycje teatralne muzyczne eksponować dla widzów. Pan przebudowa patio na trówa przyszłość ma kosztować około 170 tysięcy złotych. Ściągle finansowanie wynosi około 88 tysięcy złotych. Innych wydarzeń. 31 stycznia Kron dla Starczyńców, gdzie projekt, nasz projekt strzelecki, podpadałem wszystkiego środowiska poszukiwania kultury niepełnosprawnej w prawnej kulturze przy zdobył najmniej trzy zainteresowania, czyli zebrano od osób prywatnych kwotę 6300. Najbardziej zainteresowała, była pani kierownik, która w swoim podopiecznym będzie beneficjentem tego projektu. Mam nadzieję, że podopieczni naszego domu będą mogli się realizować również w kulturze. Uważam, to jest wielka sprawa, wielkie zwycięstwo. Tym bardziej, że nasz projekt został wydany na najciekawszy, poprzez oczywiście raczej zebranie największej kwoty na ten cel. 6 lutego podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Szczecin Polska a Kałamą Powiatową Szczecin Polski na przestrzeni Izba Zapłatynej, gdzie będzie przekazane na realizację tych służb. 9 lutego gala sportowa roku 2017, gdzie uczestniczył w tej gali sportowej nasz sportowy Mariusz Kampa, przypomniał, co
sobie, ale wspomniał o sobie, wielu działaczom sportowym jeszcze za województwo, tam był już kampanię największy sportowy wśród szorowym kierunku. On się używa na różne nazwy, inne wyczyny, to jest jego domena. Dlatego też, szanowni Państwo, 11 drugiego turniej zaleczką organizowany przez pana burmistrza, to oczywiście bardzo wyraźnie i na tych kartach widać, duże zainteresowanie, proszę na krótko pomalić od Szara, ten człowiek wyrujący, to właśnie pan sportowiec, pan burmistrz Kampa. Świetna impreza, świetnie organizowana, jak to na ogół bywa w gminie Szczecinowskiej. 12 lutego na drodze Pukimu, 13 lutego Cześć Seniorom, 16 lutego Pojedynie Rady Jastrowczej Pozyciąga, 17 lutego Rodzinna Samota Mnóstwa, również udziałem się w osobie lokalnym. Pana Wojciecha Wysuskiego, komendanta swoich obowiązków. Pan Wojciech Wysuski odszedł na zaproszoną miastę. Szanowni Państwo, o tym to jest nieradosna informacja, ponieważ na ogół zdawanie obowiązku to jest przekazanie kogoś kolejnego. Tak się złożyło, że pan Wojciech Wysuski zakończy swoje obowiązki, a następcy na razie nie ma. Mam nadzieję, że znajdzie się odpowiedni kandydat na komendanta powiatowej straży pożarnej. W najbliższym czasie w Stocie na drogę dnia mam dzisiaj żołnierzy wstępnych 1 marca, czyli jutro, w okresie szereckim na wolenie śmierci w Stocie. Również chciałbym przekazać, że nasza szereczka taksa przynosi dzielnie. Co prawda, zdarzyły mi się potknięcia, ale na dzisiaj zajmuję drugie miejsce w tabeli drugiej. Tyle, panie przewodniczący, mnie nie rzucił.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
I znowu mi się nie udało.
No. Czy państwo radni mają pytania do sprawdzenia pana burmistrza?
Ja tylko chciałam dodać, że chciałam dodać, że byliśmy z Komisją Rozwoju Gospodarki na konferencji pracodawców i przedsiębiorców w Sejmu, co tam burmistrz mówił. I możemy wszyscy potwierdzić, że gmina Szczecin-Polski praktycznie problem braku pracy w naszej gminie nie istnieje i nie pracuje tylko ten, który usilnie dba o to, żeby nie pracować. Są takie możliwości doszkalania się, dofinansowywania, że naprawdę po prostu nie trzeba się pracować, żeby nie pracować. Także niech to będzie też uwzględniane przez Państwa, w jakichś rozmowach, że nie ma pracy, aczkolwiek mogłaby ta praca być lepiej płatna. To jest taka nasza rola. Tak. Natomiast absolutnie potencjał zarówno gminy, jak i okolicznych gmin, no bo przecież strefy ekonomiczne w Ujeździe to praktycznie pracują w 60-70% mieszkańcy. Także jest praca i myślę, że to ma przełożenie na ośrodek pomocy społecznej, na zasiłki. Nie wiem, czy to ma, powinno mieć, bo te statystyki wyglądało, że powinno nawet mocno spać pobieranie wszelkich zasiłków z racji tego, że ludzie pracują. Także tyle.
Czy jeszcze jakiś głos, panie
Kowalek,
proszę.
Ja chciałbym dwie sprawy, spraw się odnieść. Pierwsza to jest związana z ewentualną przyszłą gratyfikacją. Tutaj z planami, które tutaj zostały podane w sprawozdaniu przez burmistrza. Chciałbym, żeby w tych takich planach dalekosiężnych także włączyć sołectwo Siemiszów osiedle, podobnie jak tutaj Kadłub jest, bo
włączony, jak mówię, to cała miejscowość prawdopodobnie będzie wyglądała. Tym bardziej, że paradoks polega na tym, że wspólnie tutaj z Sylwestrem Rożniątu byliśmy takimi troszkę prekursorami tych spotkań, przedstawicielami gazownictwa. Tutaj mamy Sylwestro Szymiszu wieś i paradoks polega na tym, że tam mimo takich usilnych starań nie ma na dzień dzisiejszy żadnych deklaracji złożonych odnośnie takiej wstępnej chęci przyłączenia. Ja mam takich deklaracji już ponad 40. 12 marca właśnie po zebraniu wiejskim, tak jestem umówiony z przedstawicielami, z kierownikiem panem Minkowskim z Polskiego Gazu, żeby te deklaracje tam dostarczyć. Jest ich ponad 40 oraz także taką chęć wyraziły wszystkie firmy, które prowadzą działalność na terenie przemysłowej miejscowości, to są tereny Pokoje Bazie i Państwowego Ośrodka Maszynowego, nie będę tutaj wymawiał nazw może, bo będziemy robić reklamy plus kopalnia Szymiszów, także tam są te deklaracje przez przedsiębiorców, to są bardzo duże firmy, które także ewentualnie są zainteresowane. I jeszcze taka sprawa, oczywiście Stołectwo Szymiszów wieś tutaj graniczy z ulicą Babryczów w Szczelcach Opolskich, tutaj ma być ta nitka pociągnięta, ale także jest możliwość od Koszyc, od tutaj właśnie kopalni zasilenia chociażby sołectwa Szymiszów Osiedle i Słup. W tej miejscowości także takowe deklaracje są. Jest ich kilka na dzień dzisiejszy, ale także taka moja prośba, żeby w tych takich planach ewentualnie miejscowość sołectwo jeszcze Szymiszów Osiedle ująć i całą miejscowość Szymiszów. I drugie takie krótkie pytanie, tutaj jest informacja także o przetargu. Nie przyniósł pożądanego efektu, czyli przetargu na remont ronda. Przeprowadzają takie pytanie, jak tam jest kwota szacunkowa w projekcie zrobionym? Dziękuję.
Pan radna ronda, pan odpowiedzi, panie radny, to jest 40 złotych. Jak 30 złotych. Jak państwo zauważyliście, przejść tej zmiany została zorganizowana przy budowie drogi stołecznej. Także zakres nie jest związany z tym przebudową całego ronda, tylko znacznie jego części. Myślę, że następny przetarg będzie skuteczniejszy. Jeżeli chodzi o notyfikację, również rozmawialiśmy właśnie o sołectwach oddalonych od tego centrum. Rozmawialiśmy również o Szymiszowie. Nasi rozmówcy bardzo wyraźnie pokazali, iż system musi być logiczny. I ten system ma się rozwijać sposobnie. Czyli jeżeli będzie budowana gazyfikacja dla sołectw Rozmiątów i Szymiszów, jeżeli tam będzie odpowiednia ilość, to później można rozwijać tą nitkę dalej, ale w sytuacji takiej, jaką mamy, że zainteresowanie przyniesionych wsi jest niewielkie. Decyzję, który będzie budował sieć, jak będzie, to ma być, to jest zamierzenie biznesowe. Nie podejmie decyzji o gazyfikacji przyniesionych wsi bez zgazyfikowania Rozwiązowa Przyniesiona Wsi. Tutaj pewną nadzieją już obiekt powiatu, czyli DPR, ale przeciwnie jest, są duże odległości. Dlatego, że tutaj nie rozwijałem tego tematu, ale rozmawialiśmy o wielu aspektach związanych z przekazałem Państwu informację, prawie pewne odnośnie tych rejonów, gdzie w najbliższych miesiącach do roku będą prowadzone intensywne prace, to jest Kadu. Mam nadzieję, że nie tylko Kadu gdzieś, ale może jechać choć były wątpliwości. Jak również w przyszłym roku sołectwo miejskie w Mokre Łany w Świętościach. To są już, można powiedzieć, decyzje na bardzo. A wszystkie inne będą zależały od realizacji tych zamierzeń i
na tym etapie obsługi i deklaracji umów podpisanych przez mieszkańcami, które zagwarantują w spółce gazowniczej odpowiednią ilość sprzedanego gazu. I tak to należy rozumieć. Tak jak powiedziałem, dobre rozmowy, dobre kontakty, które żeśmy prowadzili, dają szansę na to, że ten system się będzie rozwijał. Oczywiście bardzo dużo zależy od tego, czy mieszkańcy przeważającej ilości w danej miejscowości, nieodległej od systemów, które są, będą zdecydowani odpowiednim znaków dużej odpowiedzi. I tak jest odpowiedź.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do sprawozdania pana burmistrza? Nie widzę. Przechodzimy do punktu oświadczenia odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych w poprzedniej sesji. Oczywiście wszyscy otrzymali chyba odpowiedzi na pytania. Nie ma żadnych pytań. Proszę.
Ja składałam zapytanie dotyczące naszego mieszkańca, znaczy Andrzeja Szczerbskiego, który będzie reprezentował Szczecin w Mistrzostwach Świata. Dziękuję za odpowiedź. Jednak liczę Panie Burmistrzu, że, że on jednak będzie mógł prosić na jakieś wsparcie gminy. To skromny człowiek i jakoś tak nie ma co potrzebite, żeby tak wyśpiewać, ale z pisma wynika, że on tam ma wsparcie, ale takie no ma wsparcie. No nie jest to na kwotę, jaka tam jest wymagana, nawet na połowę, nawet na jedną dziesiątą. Tego nie jest co potrzeba. I nie zaprosiłabym, bo Jestem Szczurzewski to jest taki, dla naszych młodych ludzi to jest taka ikona. To jest chłopak, to jest szczelec, urodzony Szczecina, chodził tu do szkoły, wychował się, chodził do szkoły, pracuje tutaj i osiągnął ten niebywały sukces i dlatego myślę, że gmina powinna go w jakiś sposób podeprzeć, bo jako pokazanie, że się da, nie wiem, po dużo alkoholu, albo czegokolwiek, ale pokazanie, nie wiem skąd, ale myślę, że tutaj pani radna Kaczmarek też mnie poprze, bo oni, kto śledzi fanpage Jacka Szczurzewskiego, to wie, że nasi młodzi ludzie po prostu uważają go za wzór. Że to jest wzór do naśladowania, zdrowego trybu życia, konsekwentnych działań i wyjść po prostu takiego dążenia do celu. Skoro gdzieś tam kiedyś budowaliśmy bilet samolotowy, to on chyba został zniszczony jakimś uczniowi do domu. No to myślę, że tutaj też dobra pozycja finansowa gminy, Panie Burmistrzu. Ja bardzo się zgadzam i myślę, że wiele młodych osób, nie tylko młodych, ale i wielu mieszkańców uważa, że znaczy prosi, żeby ten jeden Szczurzewski dostał takie wsparcie, na jakie naprawdę zasługuje.
Dziękuję. Nie widzę więcej, więc przechodzimy do tego punktu. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. Otwieram dyskusję. Proszę Panie Burmistrzu.
Szanowni zebrani, ja tylko zasygnalizuję szereg zapytań związanych z naszą oświatą. Te pytania ja potem rozwinę, skoro będę się połączył z tego wniosku. Pierwszy. Czy działanie zespół międzynarodowych porach zarazy w pracy nauczyciela? Proszę zwiększanie poziomu panu premierowi. Trzecie, zachowanie rozwoju dynamiki. Czwarte, świadczenie pracy doraźne na następne otwarte środowiska w ustawie interesowej są nieodpłatne. I piąte, wprowadzenie dokumentacji przez nauczycieli, które przyjęliśmy już papierowo. W naszym gminie jednej szkole jest papierowej i tak, bez wyjściu. I to jest to, co są moje wnioski, a to też są ważne dla świadku zarząd mój, co dla przyjmowania się dla to będzie na pewno pani docenta będzie mogła być wiedzą. To jest takie poszukiwanie.
Czy to ma być odpowiedź na piśmie?
Tak, oczywiście.
Dziękuję. Następny kto interpelacje wnioski do czynienia zgadniemy.
Ja mam dwa wnioski. Pierwszy to jest w imieniu mieszkańców Nowej Wsi. Proszę o umieszczenie czujnika, który wskazująco jest zanieczyszczeniem w naszej części miasta, ponieważ no, mieszkańcy średnio 5-6 razy w tygodniu dzwonią na policję w związku z tym, że po prostu jest domniemanie, że ktoś czymś pali. Po czym przychodzą kontrole, stwierdzają, że jest dobrze.
no i błędnego, więc skoro gmina będzie tak budowała takie linki, to bardzo byśmy prosili jeden czujny pokój, który jest tam. Proszę? No, bardzo bym prosiła. I taki wniosek, żeby jak to nazwać, pan Waldemar Bucek od jakiegoś jakiegoś miesiąca zawsze pokazuje piękne zdjęcia na swoim zdaniu, na swoim fanpage'u. I młodzi mieszkańcy są zaskoczeni różnymi inicjatywami, jakie były 50 na 60 czy tam 40 mniejsza o to. I jest taka kwestia, czy można by było z tego zrobić wystawę, na przykład na Dniach Ziemi Szczeleckiej. Piękną wystawę, gdzie mogę się stać jeszcze zobaczyć w latach swojej świetności, co mi nie wyjmują, ale po prostu tak tyle jest tego, że kto ma dostęp do komputera, do Facebooka, to śledzi to na bieżąco. Jest to bardzo ciekawe i cieszy się z ogromną popularnością, dlatego prosi, ja mam taki wniosek, no nie wiem, po sugestie, żeby się zająć tematem i pokazać to szerszym odbiorze, a w Ziemi Szczeleckiej byłoby idealne na takie pokazanie. Także dziękuję. Co ty tam?
Przygotowałeś na piśmie?
Nie, żeby zrobić.
Dobrze. Jeszcze jakiś ktoś ma w tym punkcie interpelacji?
Pani radna, szanowni państwo, oczywiście jest bardzo duży inicjatyw fizyczny, są zakręceni w czymś tam, tak jak pan Rzyski i pan Dupy i różnymi inicjatywami i różnymi oczekiwaniami. Myślę, że obecnie w świecie jest elektroniczny, to bardziej wizualny. Właśnie w postaci jest takie osiągnięcia w tym takim mało kosztownym.
Jeśli
można, to bardzo
się
dzieje,
że
dzisiaj
się
zjadę. No, tak.
Wspólne posiedzenie stałej Komisji Rady Miejskiej odbędzie się 19 marca 2018 roku. Tylko wiecie, że sprawozdanie będzie. Czy byłoby to możliwe, gdybyśmy to zrobili o 13, ale musieliśmy wszyscy punktualnie, bo to są naprawdę ważne sprawy. Bo to będzie jeden za drugim sprawozdania. Okej, tak zapiszemy o godzinie 13. O 13. Wszyscy będą sytuacje na 13 do 13 zaczynamy, dobra? 19 marca jest to poniedziałek. Otwieram dyskusję. Czy ktoś jeszcze ma coś w sprawach organizacyjnych? Nie widzę. Ustalam termin kolejnej 45. sesji Rady Miejskiej w Przestrzach Opolskich na dzień 28 marca o godzinie 14. Jest to piątek, środa w jednym tygodniu, ale zwiedzano to się naszą czwartą, także możemy spokojnie zrobić. Proszę sobie zaznaczyć. 28 marca, środa o godzinie 14. Zamykam obrady 44. sesji Rady Miejskiej. Dziękuję wszystkim.